I jedyne, co musisz zrobić, to kliknąć, tu są dwa przyciski. I on wtedy, widzisz, doda sam mocy jeszcze i ustawić moc startową. Tak, tak, ja cię będę asekurować. Te pedały są czułe, więc będziemy tam, wiesz, razem to ogarniać, żebyśmy nie wyjechali z pasa.
Powiem ci, że widać kiepsko. Czy co,
poradzimy sobie. 40%. Na początku ustaw, proszę, 40% N1, czyli mocy. Poczekam, aż silniki się ustabilizują. I teraz kliknij jeden z przycisków toga. Super. Mamy ustawienie mocy do startu. Trzymaj ręce na przepustnicach w razie konieczności przerwania. I sterujemy.
Ja bym wolał, żebyś jednak ty przejął stery.
No, warunki są trudne, faktycznie przejmę. Tomek, jeżeli mógłbyś schować podwozie, proszę.
Jasne.
No, Tomek, pogoda.
Coś już zaczyna widać.
Ale pogoda jest dzisiaj wyjątkowo ciężka. Dobra, to schowaj, proszę, klapy na jeden.
Pogoda była naprawdę bardzo wymagająca. Ja nie jestem pilotem, wolałem zostawić startowanie profesjonaliście. Razem z AirPointem przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania są vouchery do symulatora lotów. Szczegóły konkursu są w opisie. Samoloty, które tak wielu z nas kocha, produkują około 1 miliard ton dwutlenku węgla rocznie, czyli jakieś 2,5% całej ludzkiej emisji. Znacząca większość z tego przypada na loty pasażerskie. I choć liniom lotniczym długi czas dawano w tym temacie fory, w końcu trzeba z tym coś zrobić. Żeby ograniczyć szkodliwy wpływ lotnictwa na środowisko, opcje są w zasadzie dwie. Albo mniej latać, albo uczynić samoloty bardziej zielonymi. Naturalnym pomysłem na tę ostatnią opcję jest implementacja elektrycznych napędów w samolotach. I o tym, czy to jest proste, czy też skomplikowane, będzie dzisiejszy odcinek. Gdzie jesteśmy? Co tu robimy? Jak bardzo to miejsce przypomina prawdziwy samolot? O tym chciałem porozmawiać z kapitanem Polskich Linii Lotniczych LOT, ale kapitanem Boeingów 737, Mateuszem Osenką. Witam Cię.
Cześć, Tomek.
Choć tak naprawdę to Ty mnie powinieneś przywitać, bo ja jestem u Ciebie.
Powiedzmy, spotkaliśmy się w bardzo fajnym miejscu, żeby porozmawiać o samolotach i o lotnictwie. Znajdujemy się w symulatorze Boeinga 737, to jest akurat 737 MAX, czyli jakby ostatnia generacja tego modelu. Symulatory są bardzo ciekawym miejscem, bo służą m.in. do szkolenia pilotów, ale też do badania katastrof lotniczych, ale również pozwalają osobom, które nie zajmują się zawodowo lotnictwem, poczuć się po prostu jak pilot samolotu pasażerskiego. Jak widzisz, ten kokpit jest w zasadzie idealnie odwzorowany w stosunku do...
No właśnie, to było moje pierwsze pytanie, bo wiesz, myślę sobie tak, jestem w Warszawie, podjeżdżam taksówką, wsiadam tutaj i jestem w samolocie. To jest zabawka, czy to jest coś, co bardzo przypomina albo jest może wręcz identyczne z prawdziwym samolotem?
Te symulatory dzielą się na różne rodzaje. Mamy symulatory takie, które się ruszają w pełni, one są odwzorowane tak naprawdę jeden do jednego w stosunku do prawdziwych samolotów. One są też certyfikowane do szkolenia pilotów, to są tak zwane FFS-y, czyli Full Flight Simulators. Mamy też urządzenia, które się nie ruszają, ale które również są w 100% odwzorowane, też są certyfikowane do szkolenia. One są nieco tańsze niż symulator w pełni ruchomy i służą zazwyczaj do początkowego szkolenia, żeby móc się po prostu badać, powiedzmy, z położeniem przełączników, z procedurami. Mamy też symulatory takie jak ten, które nie są certyfikowane, to znaczy nie moglibyśmy na przykład przeszkolić Ciebie na ten dany typ samolotu, ale które odwzorowują kokpit, w tym wypadku tego Boeinga, tak naprawdę w 100%. Wszystkie te przełączniki, wszystkie te ekrany podają takie same informacje jak prawdziwy samolot, więc to jest super rozwiązanie dla osób, które chciałyby zobaczyć, jak wygląda praca pilota od kuchni, żeby zobaczyć, jak te samoloty funkcjonują. Jest to moim zdaniem idealne rozwiązanie.
Powiedziałeś przed nagraniem, że jesteś kapitanem Boeinga 737.
Zgadza się.
Z tego wnioskuję, że na innym samolocie czy innym samolotem nie mógłbyś pilotować, czy nie mógłbyś się tytułować kapitanem?
To jest nieco
kapitanem?
Bardziej skomplikowane, ponieważ te duże samoloty, takie jak ten, dzielimy na poszczególne typy. Każdy typ samolotu posiada swój własny type rating, czyli jeżeli chciałbym teraz na przykład przejść na Airbusa, musiałbym wykonać całe szkolenie od początku, zapoznać się z układem kokpitu, z tym, jak ten samolot działa, jak się nim steruje. W przypadku mniejszych samolotów jest nieco inaczej, bo mamy uprawnienia na przykład na samoloty jednosilnikowe tłokowe i w tej kategorii zawierają się różne maszyny. Mamy też uprawnienia na samoloty wielosilnikowe tłokowe i w tej kategorii również zawiera się po prostu kilka podtypów maszyn, ale tak mówiąc ogólnie, im większy samolot, im bardziej skomplikowany, tym to szkolenie jest nieco bardziej wyśrubowane i wtedy musimy przechodzić po prostu szkolenie na konkretny typ samolotu.
Mówisz o tych szkoleniach, mówisz o różnego typu samolotach, pomijając te takie turystyczne, niewielkie, tak, a zostając tylko przy tych dużych pasażerskich. Jak bardzo one się od siebie różnią?
No, potrafią się od siebie różnić dosyć znacząco.
To też... A to jest kwestia ułożenia konkretnych przycisków, że na przykład w Boeingu one są tutaj, a w Airbusie one są tutaj? Czy...
Wiesz co, niekoniecznie. To też trochę zależy od producenta, bo na przykład Airbus ma taką filozofię, że wszystkie samoloty, które robi, czy jest to A320, A330, 50 i tak dalej, one są w miarę do siebie zbliżone, jeżeli chodzi o filozofię prowadzenia i o układ tych wszystkich ekranów, przełączników i tak dalej. W związku z czym przeszkolenie się na przykład z mniejszego Airbusa na większego Airbusa jest w miarę proste. Jest też uproszczone pod kątem samego szkolenia. W Boeingu jest nieco inaczej, bo filozofia działania Boeinga też jest bardzo podobna, natomiast układy ekranów czy przełączników potrafią być różne. Na przykład w Boeingu 777 cały ten górny ekran wygląda zupełnie inaczej niż tutaj w 737. Więc tak jak powiedziałem, no zależy to trochę od producenta. Ale generalnie właściwości lotne potrafią być do siebie zbliżone lub też filozofia, z jaką producent produkuje te swoje samoloty.
Jak często ty, jako certyfikowany kapitan tej maszyny, tak, musisz mimo wszystko ćwiczyć i się sprawdzać na przykład na symulatorach lotów?
Co pół roku. Co 6 miesięcy przychodzimy takie sprawdzenie z linii lotniczej, powiedzmy, czyli po prostu nasz pracodawca sprawdza nasze umiejętności na symulatorze. Natomiast co roku, czyli za kolejne 6 miesięcy, przechodzimy sprawdzenie, gdzie przedłużamy po prostu uprawnienie na dany typ samolotu. Wtedy jest to jakby sprawdzenie też przez instruktorów z linii lotniczej najczęściej, ale w tym momencie przedłużamy sobie właśnie ważność tego type ratingu o kolejny rok.
Jak patrzymy na lotnictwo cywilne, takie transportowe, ale mam na myśli tutaj nie transport towarów, tylko osób, pasażerskie. Jak ono jest dzielone? To znaczy, jakby tak spróbować je usystematyzować. Dla mnie, człowieka, który się nie zna, ale czasami lata, samoloty są duże, małe i średnie. I to w zasadzie się na tym kończy. Ale dla ciebie, profesjonalisty, czy można jakieś segmenty wyróżnić na rynku?
Nie jest to aż takie proste, ponieważ te granice są dosyć płynne. Mówiąc pod kątem samolotów, tak jak powiedziałeś, małe, średnie, duże, to nie jest tak, że konkretne samoloty są przypisane do konkretnych tras i linia lotnicza stwierdzi, że no dobrze, no to będziemy takim Boeingiem 737 operować tylko na trasie do, na przykład do Turcji czy do Dubaju. To wynika z różnych czynników, chociażby popytu. Tak? Jeżeli będziemy mieli 200 chętnych osób na danym kierunku, no to nie podstawimy samolotu, który ma 100 dostępnych miejsc, bo to jest trochę bez sensu. Dlatego na przykład ten typ samolotu możemy spotkać zarówno na trasach typu Warszawa Wyspy Kanaryjskie albo Warszawa Dubaj, ale też zdarza się, że 737 operuje na przykład na trasie relacji Warszawa Kraków. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że producent, projektując, budując ten samolot, zakłada pewne limity operacyjne, czyli na przykład jego zasięg. Nie jesteśmy w stanie na przykład niektórymi typami maszyn przelecieć z Polski przez ocean, dlatego mniejsze samoloty...
No zabraknie paliwa.
Zabraknie paliwa, dokładnie. Mniejsze samoloty się do tego nie sprawdzą, dlatego wtedy podstawiamy większe maszyny, które po prostu mają większe skrzydła, mają większe zbiorniki paliwa, mogą tego paliwa zabrać na przykład więcej i mają zwiększony zasięg. Ale ciekawostką są na przykład kraje, gdzie ukształtowanie terenu lub też inne rzeczy nie pozwalają na solidne rozbudowanie infrastruktury drogowej czy kolejowej. Tak jest chociażby w Norwegii albo w Stanach na Alasce. Również kraje wyspiarskie się tym charakteryzują, że tam transport lotniczy jest bardzo mocno popularny z tego względu, że no, często jest to jedyna dostępna opcja. Nie jesteśmy w stanie przejechać samochodem z punktu A do punktu B, więc ten samolot jest tak naprawdę jedynym wyborem, jeżeli chcemy się gdzieś tam przedostać, przetransportować.
Jak widzicie, lotnictwo pasażerskie to złożony temat i elektryczna rewolucja będzie musiała to uwzględnić. Żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy będzie to łatwe, spójrzmy najpierw nieco niżej. W temacie transportu naziemnego staliśmy się, a właściwie wciąż stoimy przed takimi samymi problemami. Także tu silniki i samochody elektryczne miały być idealną alternatywą dla spalinówek i zapewnić nam w miarę szybko pełną zeroemisyjność. Jak na razie elektryki nie do końca wywiązują się z tego zadania. Dzieje się tak między innymi dlatego, że ich użytkowanie wymaga zmiany przyzwyczajeń kierowców. Nie są one aż tak dostępne, ani aż tak tanie jak samochody tradycyjne, choć to też się zmienia. Przede wszystkim jednak do ich efektywnego wykorzystania potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. Czy z zeroemisyjnymi samolotami nie będzie podobnych problemów? Niestety będą. Najłatwiej o sukcesy będzie w przypadku niewielkich maszyn i tutaj mamy już tego jaskółki. Pierwszym certyfikowanym samolotem elektrycznym na świecie został słoweński Pipistrel Velis Electro. Ta dwumiejscowa maszyna służy do szkolenia pilotów, a jej elektryczny system napędowy pozwala na 50 minut lotu przy zachowaniu 10 minut rezerwy. Problem w tym, że ten samolot nie rozwiązuje problemów lotnictwa pasażerskiego. Niestety, gdy spojrzymy nawet na niewielkie maszyny pasażerskie, zaczynają się schody. Zacznijmy optymistycznie. Szwedzki Head Aerospace przyjął zamówienie na około 100 egzemplarzy ES-30, m.in. od dużych graczy na rynku, takich jak Air Canada czy SAS. Ten samolot mieszczący 30 pasażerów za źródło napędu ma silniki elektryczne oraz dodatkowo hybrydowe turbogeneratory. Jego zasięg ma wynosić 200 km przy napędzie elektrycznym oraz 400 przy hybrydowym. Ze względu na szybki rozwój baterii, producent obiecuje, że w niedługim czasie te liczby wzrosną do odpowiednio 400 i 600 km. Pierwsza certyfikacja i loty pasażerskie są przewidziane na rok 2028. Pytanie brzmi, czy dowiozą swój projekt? Nawet nie na czas, tylko czy w ogóle. Jako przestrogę przed wiarą w tak szybkie terminy podam Wam historię Tecnama, producenta samolotów podobnej wielkości, znacznie bardziej doświadczonego i co więcej budującego już od lat elektryczne prototypy. Firma już kilka lat temu ogłosiła, że zbuduje 11-osobowy samolot elektryczny, który będzie latał po Skandynawii od 2026 roku. Niestety w 2023 roku projekt zawieszono z powodów nierozwiązywalnych problemów, tak ekonomicznych, jak i technicznych. W czym tkwi problem? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, wrócę teraz do mojego gościa. A jak się w to wszystko wpisuje kwestia zużycia paliwa? Czy to jest tak, że samolot, tak bardzo spłycając, samolot dwa razy większy spala dwa razy więcej, czy to jest bardziej skomplikowane?
To jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ ta korelacja pomiędzy wielkością samolotu a jego zużyciem paliwa nie jest wcale taka jednoznaczna. To trochę zależy od różnych czynników. Co do zasady, samolot spali najwięcej paliwa, będąc nisko, blisko ziemi, podczas startu, bo wtedy silniki pracują tak naprawdę z pełną mocą. Również na wznoszeniu ta moc jest bardzo wysoka i zużycie tego paliwa jest po prostu przeogromne. Silniki odrzutowe, mówiąc, będąc bardziej szczegółowym, silniki turbowentylatorowe, jakie mamy na przykład w tym typie samolotu, czują się najlepiej na dużej wysokości i pracując na relatywnie wysokich obrotach. Wtedy tego paliwa spalają relatywnie mało. W związku z czym jakby najmniej ekonomiczne trasy, jakie możemy sobie wyobrazić, to jest bardzo duży samolot na bardzo krótkiej trasie. Wtedy to zużycie paliwa jest przeogromne i mimo, że zabieramy na pokład wiele osób i jakby to zużycie paliwa przez cały samolot się rozkłada na sporą liczbę pasażerów, to no, ekonomia lotu niestety nie wypada tutaj najlepiej.
I tu właśnie jest pies pogrzebany. To, z czym przede wszystkim mierzą się dziś inżynierowie i wizjonerzy elektrycznego lotnictwa, to zbyt niska gęstość energetyczna baterii, czas ich ładowania, ale też żywotność. Niekorzystny stosunek wydajności do masy opartych o baterie napędów elektrycznych powoduje, że większość konstrukcji ma zbyt krótki zasięg. Ich używanie poza bardzo specyficznymi zastosowaniami nie spina się nie tylko finansowo, ale i operacyjnie. Nie da się co chwilę lądować i czekać na naładowanie baterii, a to byłoby dziś konieczne nawet na tych trasach średniodystansowych. Do tego dochodzi kwestia wspomnianej już żywotności, kosztu wymian i utylizacji baterii. A jeżeli tak, to może wodór? Wodór jest trudnym i niebezpiecznym gazem, co w kontekście samolotów o wyśrubowanych normach bezpieczeństwa już na wstępie nie brzmi dobrze. Nic dziwnego, że wszystkim projektom wykorzystującym ten pierwiastek daleko jest dzisiaj do etapu testowania w powietrzu nawet tych maszyn takich bardzo mocno prototypowych. Na wodór postawił Airbus, jeden z największych graczy tego biznesu, ale jego inicjatywa Zero-E, choć pełna ambitnych koncepcji, wciąż jest na etapie budowy miniaturowych modeli i testowania poszczególnych elementów systemu napędowego, a nie całego systemu napędowego. Pierwszy samolot według dzisiejszych zapowiedzi miałby się pojawić na niebie za ponad dekadę. Inny wielki gracz tego biznesu, czyli Boeing, współpracuje przy bardziej klasycznym, takim hybrydowym, paliwowo-elektrycznym projekcie EP FD, prowadzonym wspólnie z NASA. Ale i te próby dalekie są od wyjścia poza stadium bardzo, bardzo wczesnych prototypów. Sytuacja jest więc dziś taka, że ciężko w ogóle kogokolwiek nazwać liderem elektryfikacji lotnictwa. No może poza tym pierwszym przykładem, o którym wspomniałem, czyli pipistrelem. A czas ucieka. Lotnictwo, które w systemie unijnym ETS długo było traktowane ulgowo, powoli zaczyna tracić ten polityczny parasol. Duże linie lotnicze medialnie deklarują zeroemisyjność dość szybko, na przykład KLM do roku 2050. Ale patrząc na dzisiejszy rynek, patrząc na dzisiejsze technologie, mocno wątpię, czy to jest w ogóle do wykonania. Linie lotnicze nie mają dziś po prostu czego kupić. Nie chodzi o to, że te technologie są, ale linie lotnicze nie kupują. Po prostu tych technologii nie ma. Mogą inwestować tylko w samoloty, których, no jak mówię, jeszcze nie ma i nie wiadomo, kiedy ostatecznie powstaną. A jeśli powstaną, to czy będą one oferować te parametry, które producent zadeklarował, a linia lotnicza, których poszukuje. Na dziś właściwie jedyną dostępną drogą jest włączenie się przez nie, przez te linie, w niezwiązane z ich właściwą działalnością aktywności zmniejszające emisję CO2 na innych polach i w ten sposób wpływanie na własny bilans. Ale takimi projektami rządzą dość niejasne procedury i oceny, i w Komisji Europejskiej już pojawiają się głosy, że firmy lotnicze nieco ubarwiają w tym zakresie swoje osiągnięcia. Muszę Cię dopytać o elektryfikację. Jest elektryfikacja kolei była, a teraz elektryfikacja lotnictwa. Jak piloci patrzą na tego typu nowości?
Oczywiście nie jestem w stanie odpowiadać za całą grupę zawodową pilotów, natomiast moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat, tylko jednak dosyć odległy. Na ten moment mamy po prostu problemy technologiczne, które musimy przeskoczyć. Czyli na przykład gęstość energetyczna paliwa jest parędziesiąt razy większa niż w tym momencie gęstość energetyczna baterii, które jesteśmy w stanie zamontować w samolocie. W związku z czym, mając tę samą masę, jesteśmy w stanie wytworzyć po prostu o wiele więcej energii dla tego samolotu, co jest bardziej efektywne pod kątem napędu. Natomiast ta elektryfikacja gdzieś tam faktycznie się zaczyna pojawiać, tylko na ten moment to są raczej mniejsze samoloty zabierające mniej osób na pokład i ograniczające się do napędu śmigłowego. Jeżeli chcielibyśmy to rozszerzyć na maszyny typu na przykład Boeinga 737, to stoi przed nami jeszcze więcej wyzwań, bo te baterie niestety, żeby mogły napędzić taki samolot i rozpędzić go do jakichś sensownych prędkości, będą ważyć, a im większa masa samolotu, tym ten samolot będzie potrzebować tej energii więcej jeszcze, więc wpadamy w takie trochę błędne koło, że potrzebujemy więcej baterii, żeby ten samolot w ogóle się ruszył, ale więcej baterii oznacza jeszcze większą masę, więc potrzebujemy jeszcze więcej baterii i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko jedna z rzeczy, technologie. Fakt, że producenci zaczynają gdzieś tam się zapoznawać z tym, czy jest to elektryfikacja na podstawie baterii, czy to są napędy wodorowe, tego typu rzeczy, stoi przed nami całkiem sporo przeszkód, ale to jest tylko jedna z dróg. Są też problemy dotyczące na przykład kwestii certyfikacji. Tak naprawdę zupełnie nowy typ napędu oznaczałby bardzo, myślę, długi proces sprawdzenia, czy jest to na pewno bezpieczne, jakie wyzwania stoją jeszcze przed tym typem napędu, co może pójść źle. No bo to są pytania, które zadajemy sobie w lotnictwie na początku, żeby później móc znaleźć na nie odpowiedź, ewentualnie coś poprawić i żeby cały ten transport był bezpieczny. Ostatnią rzeczą są kwestie operacyjne. W tym momencie statystyki przewozu cały czas rosną. Mamy ogromne odbicie po pandemii i tak naprawdę wszyscy lotniska, linie lotnicze biją rekordy, jeżeli chodzi o liczbę przewiezionych osób. Lotniska też mają jakąś swoją pojemność, zaczynają się powolutku zatykać. W związku z czym raczej jest nacisk na to, żeby te samoloty spędzały na ziemi mniej czasu niż więcej czasu. No i tutaj też pojawiają się problemy. Zatankowanie nawet dużego samolotu to jest kwestia około 20 minut, takiego naprawdę dużego, może pół godziny. Natomiast jakby to wyglądało w przypadku ładowania? No, widać to nawet po samochodach elektrycznych, że nawet szybkie ładowarki na prąd stały jednak zajmują trochę czasu, żeby te baterie napełnić, a mówimy o relatywnie niewielkich bateriach. W związku z
czym, może wymiana baterii?
Może wymiana baterii, ale to też powoduje dodatkowe problemy i pytania typu, kto miałby to robić, w jaki sposób by się to odbywało, gdzie te baterie muszą być zamontowane, żeby był do nich relatywnie łatwy dostęp. Potrzebowalibyśmy jeszcze specjalnych pewnie procedur, jeżeli chodzi o ochronę tych baterii, no bo to jednak są w pewien sposób materiały niebezpieczne, które mogą się zapalić później, pewnie też mogą wybuchnąć. Także pytań jest dużo, odpowiedzi jest relatywnie niewiele, natomiast ja uważam, że ten temat jest ciekawy, jest przyszłościowy, ale na ten moment czeka nas jeszcze bardzo długa droga do tego, żeby te samoloty elektryczne w pełni bezpiecznie, w pełni sprawdzony sposób i wygodnie przewoziły pasażerów nad naszymi głowami.
Na dziś elektryfikacja lotnictwa to, Boże, największe wyzwanie, jakie stoi w ogóle przed technologiami związanymi z transportem. Na dziś nie jesteśmy w stanie zapewnić samolotów tego typu nawet dla najmniejszego transportu lotniczego, a w niedalekiej przyszłości, jeśli mamy na coś widoki, to na latanie na krótkich dystansach i z bardzo, bardzo niewielką liczbą pasażerów. Są ludzie, którzy liczą, że większe maszyny takie na 100 pasażerów i latające na kilkaset kilometrów pojawią się za dekadę, ale to naprawdę bardzo, bardzo optymistyczne podejście. Nawet jeżeli ogarniemy temat baterii, to trzeba pamiętać, że sama certyfikacja takich nowatorskich maszyn będzie trwała zapewne kilka lat. Być może szybciej nam pójdzie w zupełnie nowej dziedzinie transportu lotniczego, tak zwanych załogowych dronów, zwanych też VTOL-ami. Szczególnie mocny nacisk na te technologie kładą w tym zakresie Chiny, no ale to jest temat na zupełnie inny film. Żeby ten film zakończyć jednak optymistycznie, wystartujemy i wylądujemy z profesjonalistą. To co, lecimy?
Jedziemy, lecimy.
Okej. Super. Czy ja mam trzymać ręce na sterze cały czas?
Tak.
Czy wolisz...
Nie, śmiało, tak? Trzymaj ręce na sterze, wiesz,
ja czułeś się, zobaczysz.
Okej, take off thrust set. Eight knots. I rotate. I jedziemy w górę.
Nic nie dotykam.
Śmiało, śmiało, tam trzymaj ręce na sterach. Dobra, Tomek, teraz mamy positive rate. Jakbyś mógł przestawić dźwignię od podwozia tą skółeczkiem do góry. Musisz ją trochę wyciągnąć. Super. Gear up.
Z przodu nie widzę nic, a tutaj muszę się wychylić.
Dobra, teraz rozpędzimy samolot. Jakbyś mógł ustawić tym pokrętłem, aż się tutaj pojawi wartość 205, mniej więcej.
A co to pokrętło mówi?
To ustawia nam prędkość. O, super.
Autopilota, tak?
Tak, prędkość, którą samolot ma trzymać. Teraz jakbyś mógł schować tą dźwignią klapy na pozycję 1. I teraz jakbyś mógł przestawić tę samą dźwignię na pozycję up, czyli maksymalnie do góry.
Chyba jest.
Super, dobra robota. Widzisz, teraz jak przestawiłeś, to chowają nam się klapy. Zaraz się schowają całkowicie i w tym momencie mamy prędkość dla lotu bez klap, czyli około 210 węzłów i znajdujemy się prawie na 3000 stóp, czyli kilometr nad poziomem morza.
Mówisz o tych klapach na skrzydłach?
Tak, dokładnie.
Okay. Czy w czasie lotu pilot i drugi pilot cały czas trzymają ręce na sterze?
W początkowych fazach lotu i w końcowych, czyli przy starcie, po starcie, przy lądowaniu, tak, te stery się asekuruje. W przypadku jakiejś turbulencji albo gdyby autopilot się wypiął, no to jest tak naprawdę konieczne, żeby móc szybko zareagować, ale już na przelocie, na wyższych wysokościach tych rąk na sterach trzymać nie musimy. No dobra, Tomek, słuchaj, teraz przekażę Ci kontrolę nad samolotem, będziesz prowadzić całkowicie sam.
Czy Ty jesteś tego pewien?
Jestem.
Okej. Okay.
Damy radę. Twoim zadaniem jest trzymać ten kwadracik, który widzisz przed sobą na środku, okay. W środku tych dwóch różowych bar.
Okej.
Okay. Czyli jak samolot zacznie schodzić w dół, to musisz go trochę podciągnąć. Możesz go jeszcze dać trochę do góry, bo się zaczynamy zniżać w drugą stronę. Super, o. I w takim położeniu ten samolot będzie utrzymywać stałą wysokość, więc teraz możesz go trochę pochylić. Nawet jeszcze trochę. O, i generalnie chodzi nam o to, żeby jakby ta pozioma bara znajdowała się na tym kwadracie i teraz odjechaliśmy trochę w prawo, więc skręcimy trochę w lewo, starając się utrzymać wysokość. Czy nie jest to aż takie proste, jak widać?
Nie jest.
O, Super, teraz jesteśmy w miarę ustabilizowani. Samolot ma dobrą prędkość. Zaraz zrobimy sobie zakręt w...
To teraz lewo. Mówisz pasażerom, że mogą odpiąć pasy?
Dokładnie tak.
Okay.
Dokładnie tak, można zacząć serwis pokładowy i rezerwowanie różnych drinków i przekąsek. Wolisz zakręt w prawo czy w lewo?
Jest mi to zupełnie obojętne.
To spróbujemy w prawo na twoją stronę. Dobra. Zakręt wygląda tak, że ustawimy sobie kurs samolotu na kierunek, powiedzmy, 90 stopni w prawo jeszcze, mniej więcej. I widzisz, w tym momencie jedna z tych bar nam się przesuwa, co oznacza, że należy...
Ile radar... Bo to jest radar, nie?
Tak, to jest tak zwany navigation display, który pokazuje sytuację wokół samolotu, różne lotniska. Pokazuje też właśnie... Może tam być wyświetlony radar pogodowy albo zobrazowanie terenu. O, i w ten sposób samoloty skręcają w normalnych operacjach. Trzymamy nie więcej niż 25 albo 30 stopni przechylenia, co jest zobrazowane tutaj. I jedna z tych pałeczek, powiedzmy, jedna z tych bar, pokazuje nam po prostu, jaki zakręt mamy trzymać, żeby wyjść na dany kierunek.
Na ten, który tu nastawiłeś?
Dokładnie tak.
Okej, okay, a to, co teraz robisz, to są silniki? I
tak,
silników...
to jest moc silników. Staram się utrzymać prędkość, która nie będzie za wysoka, ani też nie będzie za niska, ponieważ w przypadku zbyt niskiej prędkości samolot po prostu mógłby się przeciągnąć. Mhm. Do czego doprowadzić nie chcemy, ale też nie chcemy lecieć za szybko, ponieważ znajdujemy się blisko lotniska i niedługo będziemy przygotowywać się do lądowania. No to zakręt w prawo mamy za sobą, to co, to teraz w lewo. Odwrócimy się o 180 stopni. Możesz zacząć zakręcać, Tomek.
Jeszcze raz mi pokaż, gdzie jest ten kąt, którego nie powinienem przekraczać.
Generalnie chodzi o to, żebyś starał się trzymać ten kwadrat, który masz przed sobą w środku. O, żeby to wyglądało o tak. Czyli jeżeli widzisz, że potrzebujesz trochę więcej przechylenia, to możesz ten samolot przechylić. Jeżeli wzrasta wysokość, to dostosujemy pochylenie samolotu i będziemy sobie na spokojnie lecieć. Dobra, ja muszę ustawić jedną rzecz w komputerze pokładowym, więc przekazuję ci znowu całkowicie kontrolę. Lecisz
robisz
sam.
Robisz to na własną odpowiedzialność.
Lecisz sam, Tomek.
Powiedz, jak lecisz, to jak ty sterujesz, to patrzysz za okno, czy patrzysz na te wszystkie urządzenia, a to, co za oknem, cię mniej interesuje?
Generalnie staram się patrzeć na przyrządy pokładowe z tego względu, że wykonujemy loty wszystkie komercyjne według wskazań przyrządów. W związku z czym tak naprawdę to, co się dzieje tutaj przed nami, jest podstawą, ale też staramy się patrzeć przez okno, ponieważ może się zdarzyć, że będą na przykład jakieś inne samoloty, które też dobrze by było dostrzec. To po prostu poprawia bezpieczeństwo.
Mhm. Ja troszeczkę za mocno w prawo. Okay,
ale świetnie sobie radzisz.
Czy jak ty lecisz, to w ogóle rozpoznajesz te miasta? No raczej nie, bo to chyba one aż tak charakterystyczne nie są.
Niektóre są całkiem charakterystyczne, tak.
W niektórych miejscach... Wisły, jak lecisz, to pewnie widzisz.
Tak, no mamy Kozienice, Puławy, tam dalej jeszcze.
To jest Wisła?
To jest Wisła, tutaj po lewej jest Wisła, okay. Dokładnie. Teraz znajdujemy się, powiedziałbym, kawałek za Piasecznym, lecąc w kierunku południowo-wschodnim.
No bo jakiś dźwięk, czy to jest coś, co
to jest dźwięk ostrzegający? To jest dźwięk ostrzegający o tym, że oddaliśmy się na więcej niż 300 stóp od wysokości, którą chcemy utrzymywać. Czyli w tym wypadku mieliśmy 2700 stóp i samolot nas ostrzegł o tym, że odlatujemy od tej wysokości, którą powinniśmy trzymać.
Dobra, czekaj, bo próbuję teraz, okej, teraz jest dobrze.
Ale naprawdę, Tomek, świetnie ci idzie.
To jest dobrze.
Plan jest taki, wykonamy zaraz zakręt w lewo i przechwycimy ILS, czyli Instrument Landing System, do pasa 3-3 na Okęciu i tym samolotem wylądujemy. W związku z czym proponuję, żebyśmy zaczęli sobie skręcać w lewo.
Rzeczywiście mi się przesunął ten...
W zakręcie samolot traci nieco siły nośnej, dlatego zazwyczaj jest tak, że jeżeli przychylamy samolot, to musimy go też trochę do siebie dociągnąć, żeby nie tracił wysokości. Dobra, teraz, żeby było nam trochę łatwiej, wprowadzę mu tutaj tryb przechwytywania kierunku podejścia, w związku z czym ta pionowa kreska będzie nam pokazywać kurs podejścia do pasa 3-3 na Okęciu. Ona się teraz rusza i w tym momencie samolot pokazuje nam, że przechwycił ten sygnał. Możesz ten samolot trochę podciągnąć. I teraz to, co widzisz na zobrazowaniu tutaj, czyli ta pionowa kreska, już nie mówi o tym, jaki kurs samolotu ja ustawiłem, tylko mówi o kierunku końcowego podejścia, który powinniśmy trzymać. Ponieważ to jest dosyć czułe, to się pewnie będzie trochę rozjeżdżało, ale mamy ładną pogodę, więc będziemy wszystko widzieć. Widzisz pastomek? Tam pojawia się taki dosyć długi, jasno-szary kawałek asfaltu przed nami.
Jeszcze nie widzę. Gdzie? Pokażę jeszcze raz palcem.
Troszkę w lewo. Proszę, zaraz jak się ustabilizujemy, to pewnie powinieneś zobaczyć.
W razie widzę ładną Wisłę z prawej.
Za chwilę przechwycimy też ścieżkę podejścia, która wyznaczy nam kąt samolotu wynoszący 3 stopnie i razem z tą ścieżką będziemy się po prostu zniżać do pasa.
I możesz to tak ustawić, żeby automat nas ciągnął tą ścieżką?
Tak, oczywiście. Tylko teraz lecimy po prostu bez autopilota.
Jasne.
Jeżeli chciałbyś autopilota, no to robimy tak i w tym momencie możesz puścić ręce, pójść po kawę, pokręcić palcami. Mówić do
kamery. Trochę tu ciasno tak w ogóle, tak poza wszystkim, no to jest dość ciasno.
Jest dosyć klaustrofobicznie.
Czy to jest jakby specyfika tego samolotu, czy tak generalnie w samolotach tej wielkości jest po prostu ciasno?
No niestety 737 ma to do siebie, że jest dosyć ciasno w środku, na przykład modele Airbusa typu A320 są nieco bardziej przestronne. To też wynika z tego, że ta konstrukcja była projektowana no, dosyć dawno temu, więc po prostu wtedy nie przejmowano się aż tak bardzo komfortem pilotów. Dobra, Tomek, będę Cię teraz prosił o to, żebyś dźwignię klap ustawił w pozycję 1, czyli pierwszy, czyli kolejny ząbek po prostu. Mhm. O, super. I jednocześnie,
Tak,
okay. I teraz z tym pokrętłem ustaw, proszę, tym różowym trójkącikiem ustaw tutaj to w pozycję 1. To oznacza, że będziemy wtedy trzymali odpowiednią prędkość dla klap 1, które w tym momencie wyszły. I teraz włączę mod approach, który właśnie przechwyci ścieżkę schodzenia. Na początku zrobimy to w autopilocie, żebyś też mógł zobaczyć, jak to wygląda. Za chwilę sobie tego autopilota rozepniemy i wykonamy manualne podejście i manualne lądowanie. Dobra, teraz przestaw proszę dźwignię klap w pozycję 5.
Jest.
Super. I możesz tak samo ustawić tutaj tym pokrętłem od prędkości. Przestaw je to w to położenie 5.
Co ty tutaj obraca tak przy moim kolanie?
To jest trymer samolotu, który redukuje siły na sterach.
Okay.
Jeżeli zmieniamy konfigurację tego samolotu, czyli wypuszczamy klapy, zmieniają się jego trochę właściwości aerodynamiczne, w związku z czym ten trymer musi pracować, żeby te siły na sterach były jak najmniejsze.
Widzę lotnisko, to
tak,
dobrze.
Dokładnie. Pas jest centralnie przed nami, gdzieś tam się zaczął wyłaniać i w tym momencie ruszyła nam tutaj ścieżka schodzenia, która jak dojdzie do środka tego ekranu, to znaczy, że będziemy idealnie na ścieżce i zaczniemy się zniżać do końcowego podejścia i do lądowania. Teraz widzisz, prędkość zaczęła trochę spadać, więc muszę dodać mocy, żeby ten samolot po prostu nie spadł na to żółte i na to czerwone pole, bo to już byłaby niebezpieczna sytuacja.
Autopilot tego nie robi?
Może, tylko akurat teraz ten automat ciągle jest wyłączony. Jeżeli zrobię tak, no to teraz będzie sobie sam sterować i nie dopuści do tego, żeby ta prędkość nadmiernie spadła, co widać akurat po ruchach przepustnic.
Tak, same się. Mhm.
Dokładnie. Teraz lecimy w pełnej automatyce, przechwyciliśmy końcową ścieżkę zniżania, a teraz, żeby nie było tak łatwo, to tę automatykę rozepniemy.
Czy ty musisz wszystko to, co mi mówisz, meldować przez radio?
Nie, generalnie nie, to jest po prostu jakieś zwiększenie świadomości sytuacyjnej. Dobra, Tomek, teraz chciałbym, żebyś złapał za dźwignię podwozia i je wysunął. Super.
Wysunięte.
Jednocześnie przestaw proszę klapy w pozycję 15. I ustaw tutaj, co chyba wskoczyły klapy 10, o tak, teraz są 15 i teraz ustaw proszę prędkość na klapy 15. Super. I teraz wysuniemy sobie końcowe klapy, czyli możesz przestawić dźwignię w położenie klapy 30.
Jest.
I ustawić tutaj prędkość, która nie wskoczyła, sekundkę. O. Teraz będzie lepiej. Jak widzisz to ref, to ustaw proszę prędkość nieco powyżej tego ref. O, tak będzie idealnie. I teraz mamy tak naprawdę w pełni skonfigurowany samolot do lądowania. Jesteśmy w końcowym położeniu klap. Pozostaje nam tylko wylądować. Zrobimy to wspólnie, czyli śmiało trzymaj ręce na sterach i będziemy starali się utrzymać te parametry podejścia tak, żeby samolot stabilnie wylądował na pasie 3-3 na Okęciu. W tym momencie zgłosilibyśmy jeszcze kontrolerowi ruchu lotniczego, że jesteśmy ustabilizowani w ILS-ie, czyli właśnie jesteśmy na końcowym podejściu, mamy odpowiednie parametry lotu. Kontroler wydałby zgodę na lądowanie, bez której oczywiście wylądować nie możemy. No i pozostaje nam tylko dotknąć bezpiecznie kołami ziemi. Teraz nikomu nie mówię, ale puściłem ręce, więc Tomek steruje sam. I bardzo dobrze sobie radzi.
To jest duża nieodpowiedzialność z tej strony moim zdaniem.
widać idealnie pas. Po lewej stronie są takie cztery lampy, teraz są trzy białe, jedna czerwona. To jest system, który wizualnie jeszcze pomaga nam utrzymać odpowiedni kąt ścieżki podejścia, tak zwane papi. Troszkę nam ten samolot wypuchł, nic się nie stało. Jesteśmy na ziemi, mimo że z dosyć dużymi problemami. No i Tomek, w ten oto sposób znaleźliśmy się w Warszawie.
Teraz powinienem powiedzieć, jaka jest temperatura?
24 stopnie.
24 stopnie.
Dużo się dzieje, prawda?
Bardzo dużo się dzieje. Rozumiem, że ty, nie wiem, bo większości tych przycisków nie naciskałeś, ani ja nie naciskałem, ani nie kręciłem. To znaczy, że one są niepotrzebne, czy to znaczy, że one są potrzebne tylko w jakichś bardzo, bardzo specyficznych warunkach?
One są potrzebne w niektórych sytuacjach. Jest tak, że zazwyczaj dotykamy po prostu części tych przycisków, sterujemy częścią tych parametrów, a inne rzeczy przestawiamy na przykład w sytuacjach awaryjnych, które tego wymagają.
Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję za wspólny
lot. Ja również dziękuję, było bardzo miło. Super lądowanie.
Dziękuję bardzo. No nie wiem, tak trochę żeś...